nas tajga i pomogła nam przeżyć. Tajga, czyli ta puszcza, ten las. Halina Wieniakońska, Jacques, pochodzę z okolic Wilna. Tam rodzice mieli spory majątek. Dlaczego o tym mówię? Bo to było między innymi przyczynkiem później wywozu, gdzie rodzicom się powodziło do 1947 roku bardzo, powiedziałabym, dobrze. To było życie dostatnie, życie, gdzie mieliśmy swoją nianię, gdzie mieliśmy służące parobków, gdzie mieliśmy prywatną nauczycielkę. No i później to wszystko wzięło, że tak powiem, w łeb. Dlaczego nam się wydaje, że zostaliśmy wywiezieni czy deportowani, bo to i tak się określa, na Syberię? Powodów było kilka. A najważniejszym to chyba było to, że byliśmy Polakami. No mówię, druga ta przyczyna to była to, że rodzice byli ludźmi zamożnymi, że posiadali spory majątek. No i w związku z tym rodzice przewidywali, że czy wcześniej, czy później to nas na pewno wywiodą na Syberię, bo się zaczęły te wywózki ponownie w 1947 roku. Tak jak tu mówili koledzy, to był rok 1940-1941, później była wojna, a później po wojnie znowu w 1947 roku zaczęli wieść. I tak też było w naszym wypadku. Pierwszego to w zasadzie był 31 sierpień 50 roku, ja miałam 6 lat wtedy. Przyszli nocą, zapukali żołnierze, psy, obstawiony dom, pół godziny na zebranie się, zabranie to, co można w dwie ręce wziąć. I tata miał podpisać taki papier, nazwijmy dokument, że jedziemy na dobrowolne, aczkolwiek wieczne roboty. Wieczne nie od wiatru, tylko wieczne, że na zawsze. Tata takiego dokumentu nie podpisał, więc zagrozili mu, że jeżeli nie, to rodzina i tak będzie zesłana, a tata pójdzie do więzienia. Tak szczęśliwie się stało, zanim dojechaliśmy do tego pociągu, do składu pociągu, w którym nas więziono, to się zmieniły te władze wojskowe i gdzieś te papiery zaginęły. Także dzięki, że tak powiem, takiej okoliczności i losowi mogliśmy całą rodziną jechać. Mama przezornie, nie wiem czy to koledzy mówili, nasuszyła taki wielki wór chleba i bułek tam, bo to wiadomo było, że będą wieść długo i że nic się nie dostanie do jedzenia, więc jedynie wodę i będzie można te suchary tam rozpuścić w tej wodzie, to będzie i zupka, i drugie danie, i jeszcze a jak się bułeczka suszona trafiła, to jeszcze i coś dobrego. No i zestawili taki skład, oni to nazywali eszałon, i zaczęli nas wieść. Ponieważ mama chodziła do szkoły rosyjskiej, radzieckiej nazwijmy kiedyś, bo dziadek kończył Instytut Technologiczny w Petersburgu i później dostał pracę w okolicach Briańska, to jest obecna Białoruś. I tam był dyrektorem DOKP na okręg Briański. No więc mieszkali Polaków tam, w tym akurat w tej miejscowości nie było. To, że byli sami tam Rosjanie, powiedzmy Białorusini, no to mama musiała chodzić do szkoły, a szkoła była tylko rosyjska. Stąd biegle znała język rosyjski. Dziadek, ponieważ kończył ten instytut, no bo to były zabory, kiedy on kończył, no to kończył w języku rosyjskim. No więc w domu ten język się w jakiś sposób tam słyszało. I dzięki temu, że mama znała język rosyjski, łatwiej, powiedzmy, było w tym pociągu bydlęcym, gdzie było nas 8 rodzin w jednym takim wagonie, gdzie tylko półki drewniane, to już chyba też koledzy mówili, nie będę się powtarzać. No i z obstawą oczywiście żołnierzy, psów, zaczęli nas wieźć. Dowieźli za Moskwę, daleko już to było. Dojechaliśmy do Uralu. Ural, Azja, Europa, granica z Azją. No więc już tak już było, też daleko. Mama wiedziała, że wożą gdzieś w okolice Irkucka, Krasnojarska, bo to były takie miejsca zsyłek. dojechaliśmy, tam wiozą dalej. To był wagon bydlęcy z wyciętą dziurą tylko w podłodze, która miała być toaletą. Tam rodzice pobrali jakieś koce, więc tam troszkę przysłonili, żeby no, w jakiś sposób z tego korzystać. Drzwi były, to był pierwszy wrzesień, więc jeszcze do Uralu to jeszcze było jako tako odnośnie pogody. Natomiast później to już się zaczęły chłody, ale zanim jeszcze te chłody, to drzwi były no, gdzieś na taką odległość otwarte, żeby się nie podusić w tym wagonie. No i tak nas wieziono, ponieważ pociąg się zatrzymywał gdzieś tam w polach, gdzieś tam w jakichś lasach, no to momentalnie żołnierze okrążali ten wagon, każdy wagon, bo to było ze 20 wagonów, no i pilnowali, czyżby ktoś przez ten otwór, przez tą dziurę nie wydostał się, czy nie ucieka, czy nie ma chęci uciec, czy coś takiego. Uciec nie było gdzie. Ale podchodzili ci żołnierze. To byli żołnierze bardzo młodzi chłopcy. W Rosji pobór do wojska był od 18 roku życia. To byli tacy chłopcy oderwani od rodzin swoich, gdzie przymusowo wcielono ich do wojska, do armii. Oni sami byli jeszcze dziećmi. No więc oni podchodzili bardzo często. Miał oczywiście karabin pod te dziury, pod te otwory, powiedzmy. I z musu, proszę Wysokiego Sądu, zaczynali z nami rozmawiać. Ponieważ ja byłam dość osłuchana z językiem rosyjskim, nie znałam na tyle, ale po prostu no, rozumiałam. Sporo rozumiałam, bo tam do mamy przychodzili tłumaczyć jakieś dokumenty nieraz, które były napisane po rosyjsku, więc ci młodzi chłopcy przychodzili tak i żeby im się nie nudziło na tym obchodzie tego wagonu, bo to przy każdym wagonie było po dwóch takich z psem, z bronią. No i tak pytali, ej ty, to mnie zawsze wpychali tam pod ten otwór, a jak tam jak po polsku jest, powiedzmy, mama? No mama, a jak tata, papa po nich? No tata, brata, siostra. I oni tak mnie pytali, jak to jest po polsku, a ja ich pytałam, jak to jest po rosyjsku. Efekt tej konwersacji między mną, 6-letnim dzieckiem, a tymi żołnierzami to był taki, że kiedy nas już przywieziono tam do Chabarowski kraj, to się nazywało, dowieziono nas tam, to ja już swobodnie rozumiałam po rosyjsku. Dlaczego? Wieźli nas równo miesiąc. Miesiąc czasu, 4 tygodnie, kiedy dojechaliśmy tam w strasznym mrozie, bo to już był październik. Tam w październiku to już były głębokie śniegi, to już było 20 do 30 stopni mrozu. Oczywiście nie były te wagony ogrzewane, nic, więc gdzieś tam na tych półkach siedzieliśmy, jedni do drugich się tulili, żeby to jakoś przetrwać. W czasie podróży to tylko dawano na niektórych stacjach gorącą wodę. Kazano iść tam z wiadrem, konwój się tworzył, no i rodzice przynosili tą gorącą wodę, no i te suchary, i tak jakoś tam przetrwaliśmy. No i wtedy dowieziono nas nad Bajkał, wiozą dalej. No to już jak Bajkał przejechaliśmy, to już nawet znajomość geografii mojej mamy powoli się zaczęła kończyć. Bo gdzie to Bajkał, to już był koniec świata. To się okazuje, że od Bajkału to jeszcze do końca świata to jeszcze było jakieś około 4000 kilometrów. No więc dowieźli nas do tego Chabarowska i później zrobili jakąś taką dziwną selekcję. 4 rodziny nas polskie. I te 4 rodziny zabrano na ciężarówkę jako najbardziej niebezpieczne dla Związku Radzieckiego i powiesiono nas na południe w kierunku Chabarowska, tak jak pokazywałam tam na mapie, w kierunku Korei, tak jakby, jak sobie na mapie sprawdzicie, a blisko już było Wysp Japońskich. No i tam oczywiście do obozu, z tym, że tu pan mówił, że no to oni, prawda, tam do tej miejscowości, natomiast nas wrzucono do takiego obozu karnego. To był obóz numer 10, nazywał się obóz wychowawczo-poprawczy. Tak, jakby się życie później powróciło do mnie, bo zaczęłam być nauczycielem w takim ośrodku szkolno-wychowawczym, poprawczo-wychowawczym, tylko ja już byłam na innych warunkach w tym. No, rodzice musieli iść do pracy, umieszczono w barakach po 10 rodzin, po 8, zależy ile ten barak tam mógł wytrzymać. I to tak po kątach, po środku tylko była taka ciepłuszka, oni to nazywali, taka koza. Piec, gdzie się przynosiło, opał tego nie brakowało, gdzie koło tego pieca było ciepło. Rodzice musieli iść do pracy, do tajgi, do ścinania. Może jak tam niektórzy z was kiedyś ścinali drzewo, to tak śmieli się, że takimi piłami moja, twoja. Z jednej strony jeden, z drugiej strony drugi piłowali. To były cedry usuryjskie, tak zwane przepiękne drzewa z pięknymi szyszkami, z pięknymi takimi orzechami. I rodzice byli zmuszeni tam do tej pracy. Dzieci w tym obozie, to był taki obóz przepołowiony. Połowa to była dla takich zesłańców jak my, żeby wychować na obywateli radzieckich, a druga połowa to była dla takich będziorów. To byli mordercy, to byli złodzieje, to byli jacyś, ale to byli Rosjanie. I nas tylko dzielił jakiś taki płot, parkan tam nazwijmy. No i tamci też tacy byli ciekawi, bo oni nie bardzo wiedzieli, no kto to, co to za Polacy, kto tu w ogóle przyjechał. I w tym obozie rodzice przebywaliśmy 3 lata. Po śmierci Stalina w 1953 roku troszeczkę jakby zelżał klimat, że tak powiem. I dzięki znajomości mamy języka rosyjskiego i maszyny do szycia takiej, taki Singer maszyna na korbkę, mama tam wrzuciła w te suchary. Pytałam ją później zawsze, mówię, mamo, czemuś wrzuciła tą maszynę? No, w takim momencie przez pół godziny zabrać dzieci, ubrać te dzieci, jeszcze coś wrzucić, to trzeba, nie wiem, no jak. Mama mówi, słuchaj, nie wiem czemu, zrobiłam to odruchowo i wrzuciła jeszcze tam taką książeczkę, nazywała się Pierwsza Czytanka. To było tak jak Falskiego Elementarz. I książeczkę do nabożeństwa. To takie trzy rzeczy. No i tam na widok taki był, że ci żołnierze patrzyli, co tam mama wrzuca, jak oni się odwrócili, to wrzuciła. I później wrzuciła jeszcze widelce, tam łyżki, noże, no bo jak inaczej, nie? Czym to się będzie jadło. To później te widelce i te łyżki i te noże też nam pomagały przetrwać. Ktoś by z was pytał, proszę pani, co pani to opowiada, takie dziwne rzeczy. Ale tam za dużo nie było tego w tamtym czasie, tych sztućców. I jak się gdzieś tam takie rosyjskie wesele urządzali, to przychodzili do mamy i pożyczali te łyżki, te widelce i dla państwa młodych, i dla najwybitniejszych gości był widelec, łyżka powiedzmy, ale w zamian za to coś tam zawsze dostaliśmy do jedzenia, więc czyli ktoś by powiedział, wielka mi rzecz, nie, widelec, łyżka. Druga sprawa to była ta maszyna do szycia, jakby żona tego komendanta. Ja chodziłam do szkoły, bo tam czterolatka taka była, czteroklasowa. I ona popatrzyła, że tam, ja już nie pamiętam, co ja tam miałam, jakąś spódniczkę, jakiś tam sweterek czy coś. I mama na szydełku zrobiła mi taki biały kołnierzyk. No do szkoły dziecko to ładnie musi wyglądać. I ona zobaczyła i mówiła, skąd to masz? No to ja powiedziałam, że mama mi zrobiła. Mama umie. A ta spódniczka, no to mi tam uszyła. Z czegoś przerobiła. O, to się ona bardzo zainteresowała. Mówi, że ona ma tyle materiału, a tu nie ma nikogo, kto by umiał szyć. A twoja mama umie szyć? Ja mówię, umie. A mama kiedyś, jak panienka z dobrego domu, musiała umieć uszyć, zrobić na szydełku, na drutach, grać na pianinie, trochę zaśpiewać, a w ogóle słuchu nie miała. No, ale tak musiało być. No. I ta pani komendantowa się zainteresowała, zaczęła do mamy przywozić, bo ona mieszkała 10 kilometrów dalej niż ten obóz, bo tam takie osiedle było, gdzie ta wierchuszka, ta góra z tego obozu mieszkała. No i wiecie, kobiety jak kobiety. Jak się dowiedziała o tym, że mama umiesz być żona zastępcy komendanta, też zaczęła przyjeżdżać. Jak się te kobiety tak umówiły, to tak zaczęły głowę suszyć tym komendantom, żeby przenieść nas do tej osady, gdzie już nie było parkanu, nie było psów, nie było drutów, nie było pod prądem to wszystko, no bo jest taka, która umie to zrobić. No a kobiety lubią się ubrać. Jeździli ryby łowić nad rzekę Usuri, przywozili takie ogromne łososie, bo te łososie z Morza Ochockiego szły składać ikrę w górę rzek tych przaśnych tak zwanych, czyli nie słonych, bo łososie nie spadają ikry w słonych wodach. No więc tam już można było pojechać na tą, jak po rosyjsku, na rybałkę, oni mówili, czyli przywieźć ileś tej ryby. Rosjanie tam, jak mama coś uszyła, to przynieśli na przykład pół wiadra tych ziemniaków, to z tego jeszcze trochę się wzięło później koło domu, tam czym jakąś motyczką zrobioną własnoręcznie można było kawałek tam jakiegoś, na jakieś grządki zrobić czy coś i posadzić te ziemniaki, więc już były ziemniaki, były te ryby, także już zrobiło się lżej. Ja chodziłam w dalszym ciągu do szkoły, brat też, no i brat skończył 12 lat i wtedy tam była taka ich prawo, że kończy 12 lat, jeżeli nie będzie już chodził do szkoły, tylko ma iść do pracy. No i bo to, co mówił tu pan Sikorski, że nie robotajesz, nie kuszajesz, czyli nie pracujesz, to nie jesz, nie dostaniesz talonów, bo były takie talony na czarny, taki gliniasty, rogowy chleb, bo innego nie było, z otrębami tam jakimiś czy czymś. No i brata przez rok mamie jeszcze się udało tak przetrzymać w domu, niby nauczycielki, bardzo miłe zresztą, były dziewczyny z części europejskiej, pokończyły szkoły pedagogiczne w części europejskiej Rosji, ich na nakaz pracy na przykład 9 tysięcy kilometrów wysyłano. Także one, mimo że brat też się bardzo dobrze uczył, też bo ja też nieźle, no i zrobiły tak, że on niby jeszcze rok musi powtórzyć, bo jeszcze się wszystkiego nie nauczył, więc przez rok jeszcze go przetrzymano, ale niestety już jak miał 13 lat, musiał iść do tajki, do ciężkiej pracy. Co takie dzieci robiły? No im nie kazano ścinać, powiedzmy, tych dużych cedrów, ale kiedy te cedry już były ścięte przez dorosłych, to wtedy siekiery i trzeba było tak, oni to nazwali osęczkować, czyli te grube gałęzie od tych bali pościnać, czy siekierą, czy też tam piłą, to wszystko uprzątnąć i on już musiał pracować. Ja jeszcze nie, bo jeszcze chodziłam do szóstej klasy, tak było. I jak ja chodziłam do szóstej klasy, to doszło do porozumienia, to był rok, koniec 55-56, kiedy zostało porozumienie podpisane między rządem polskim a rządem radzieckim o powrocie Polaków z Syberii, z łagrów, z wywózek tych wszystkich. I my takim pierwszym składem, ponieważ tu mamy brat drugi, bo jeden, jak powiedziałam, tam na Kaukazie zamęczony, ten drugi brat był w Warszawie, wiecznie tam po wszystkich, tej ambasada radziecka i do Moskwy pisał i to, żeby o powrót nas do Polski. No i udało się też, że my pierwszym tym składem stamtąd, z tej Syberii wyjechaliśmy do Polski. To znaczy nie do ojczyzny tam, skąd pochodzimy, tylko do tej Polski, która powstała po 1945 roku. Ale to o to chodziło. Tata nie wytrzymał, niestety tam zmarł pod koniec 1955 roku. Tak mówiłam, miał piękne stajnie, hodował konie, to była jego pasja. Pracował później w takiej stacji jakby CPN-u, gdzie dojeżdżały samochody ciężarowe i zaopatrywały się w paliwo. Więc mama tam go urządziła, żeby już do tej tajgi na te 50-stopniowe mrozy nie szedł. I Rosjanin tak naładował na sanie, bo i samochodami brali to ścięte drewno z tych cedrów, ale i w konie też na wozy takie na takie sanie, bo to zima była. I ten Rosjanin tyle naładował, że ten koń nie mógł udźwignąć po prostu. I tata podszedł, żeby pomóc temu koniowi, jak to koń tak się męczy. Pomógł, chciał dźwignąć te sanie i niestety dostał wylewu i następnego dnia już nie żył. I mama została z nami, brat 15 lat, ja 12 lat, no i babcia, mama mamy, która już prawie że nie chodziła, bo ją też za to, że jej syn niby był tym akowcem, to znaczy nie niby, bo on był, ale że był akowcem i wrogiem ludu, który zamęczony tam na Kaukazie, no to za to i babcie też by zabrali wtedy. I tata niestety nie doczekał. My wróciliśmy tym, już tak bardzo skracam, tym pociągiem do Polski. Przyjechał wujek z Warszawy, zabrał nas, bo tam przeważnie osiedlali takich Polaków, którzy wracali na ziemiach zachodnich, Wałbrzych, Wrocław, Zielona Góra, później na północnych Koszalin, Szczecin, tam wujek nie chciał, żebyśmy tam i zabrał nas tu do Warszawy, stąd tu się, że tak powiem, znaleźliśmy. No, mama poszła do pracy, brat w wieku 15 lat też musiał pójść do pracy, no bo przyjechaliśmy w tym, co mieliśmy, to znaczy takie waciaki tylko na sobie, jedna taka walizeczka, co się udało kupić i taki drewniany kuferek, jak dziś pamiętam, i to był nasz dorobek ze Związku Radzieckiego. Otrzymaliśmy mieszkanie tu pod Warszawą, bo w Warszawie w tym czasie nawet nie meldowali nikogo, rok 56. Ale blisko, niedaleko Warszawy, otrzymaliśmy mieszkanie, ja poszłam do szkoły, umiałam czytać, umiałam, gorzej było z pisaniem, ale ponieważ mama tą czytankę polską przemyciła w tych sucharach, słuchajcie, przez 6 lat, kiedy tam byliśmy na tej Syberii, z wyjątkiem niedziel, musieliśmy z bratem co dzień po pół godziny czytać po polsku. I ja tę książkę to brałam, a mnie to już było wszystko jedno, czy ja ją tak wzięłam, czy ja ją tak wzięłam, czy tak, ja ją miałam po prostu na pamięć. Ale mama nie popuściła. Macie czytać po polsku, jesteście Polakami i tak musi być. Więc umiałam czytać, gorzej było z pisaniem, mówić w domu po rosyjsku nie mogliśmy absolutnie, bo mama jak tam stała gdzieś przy kuchni czy coś, a my wpadliśmy ze szkoły, jeszcze jak brat chodził do szkoły, i mama kuszeć, czyli mamo jeść coś tam na dużej przerwie, to tak jak miała taki ręczniczek zawsze tu na ręku, żeby tam coś ręce wytrzeć czy coś, to nam ten ręczniczek lądował, wszystko jedno. Czy na barki, czy na pupę, czy na głowę, wszystko jedno. W domu nie wolno było mówić po rosyjsku i stąd muszę się wam pochwalić tu w tym momencie, że w tym składzie pociągu, w którym wracaliśmy, bo to już był pociąg taki osobowy, można było z wagonu do wagonu przechodzić, to już nie było żołnierzy, to już były takie pułki, gdzie każdy dla siebie miał pułkę do spania, to jak przechodziliśmy po całym wagonie, to tylko my z bratem i jeszcze taka jedna Irena, później oni w Wałbrzychu byli, rozmawiali po polsku, rozmawialiśmy po polsku, resztę przez te 6 lat te dzieci zostały tak jakoś zruszczone tam, gdzie rodzice no po prostu albo nie zwracali uwagi, albo może no myśleli, że jakoś to musi tak być. Także my mówiliśmy po polsku. Fakt, że mówiliśmy oczywiście i z błędami, bo jak wjechaliśmy na teren Polski i patrz, tam się jechało na przykład doba, dwie doby, trzy, nie widziałeś ani jednego światła. Nic, bo to była bezkresna ziemia. Gdzieś w tej tajdze to nie było żadnych ani tam miast między, to znaczy miasta były, tylko te odległości takie ogromne między nimi były. Że się jechało, mówię, po parę dób i nie widziało się światełek, nie widziało się miast. I tu jak wjechaliśmy na teren Polski, ja tak stałam przy oknie, jak dziś to pamiętam, ten moment. I tak jedna wieś, za chwilę ten pociąg pędzi już tam, widać następna wieś czy jakieś miasteczko. I ja tak swoim językiem, tym polskim, to mówię tak do jakiejś tam stała, bo taka ciocia przyszywana była. Mówię, patrz ciocia, jak tu w tej Polsce wieś za wiesią. No wieś za wiesią. I to nie bardzo wiedziałam, że się mówi wsią. Nie, tylko wieś za wiesią. To był mój taki okrzyk, jak to w tej Polsce jest. Przyjechaliśmy, no mówię, no mama poszła do pracy, brat poszedł do pracy, wujek trochę pomagał, jakoś udawało się, ale tylko pamiętajcie, moja mama zawsze tak mówiła, to była bardzo mądra kobieta. Zresztą wszyscy w rodzinie tam byli z wyższym wykształceniem. Jedna ciotka była lekarzem, druga była po akademii muzycznej, dziadek był inżynierem, więc oni, po co to mówię, znowu żeby się nie chwalić, tylko potrafili, znali wartość nauki, że nauką możesz daleko zajść, a może jak niedaleko, to ta nauka pomoże ci w życiu. I moja mama też tak zawsze mówiła, dzieci, tam na tej Syberii, moja jedyna nadzieja, że się będziecie dobrze uczyć i że was też wyciągną z tego łagru, gdzieś może nie od razu do Polski, ale do jakiegoś miasta, żebyście nie byli tu w tym łagrze i w tym. I zawsze podkreślała wagę tej nauki. No i ja to widocznie tak mi gdzieś wbiła do tej głowy, że uczyć się trzeba, to lubiłam się uczyć. No i dzięki temu skończyłam dwa kierunki uniwersyteckie. Muszę wam powiedzieć, że jakby w hołdzie dla mojej mamy. Z potrzeby też, bo lubiłam się uczyć, ale pamiętałam jej słowa, że ta nauka to jest takie coś najważniejszego w tym życiu. Co mi się śniło zawsze na tej Syberii. Też pomyślicie tak, ojej, co ja tu opowiadam. Śniły mi się jabłka. Takie czerwone, takie ładne. Tam przez 6 lat dwa razy nam tylko pozwolili kupić po pół kilo jabłek, bo tam nie było jabłek. 50 stopni mrozu wszystko wymroziło tam. Te takie drzewa nie rosły. One to znaczy rosły, ale jabłka były takie. No to bez. I jak przywozili te jabłka, myśmy znali smak jabłek tam z sadu, z Wileńszczyzny. A tu tych jabłek nie było. I mnie te jabłka cały czas się śniły. Jakaś kobieta w nocy przychodziła, tak miałam we śnie, i wyciągała do mnie rękę z takim jabłkiem. I ja ciągle chciałam to jabłko wziąć. Słuchajcie, w tym momencie, jak ona do mnie rękę z jabłkiem wyciągała, ja się też wyciągałam, budziłam się, nie ma kobiety, nie ma jabłka. To takie były sny dziecięce. Po co to mówię, żeby nie dzisiaj, no to co to tam jabłko, nie? Co to tam takiego, nie? A to takie były te marzenia dziecinne.